Maria Skłodowska-Curie była bez wątpienia jedną z najwybitniejszych Polek w historii. A co za tym idzie, powszechnie wiadomo o niej sporo. Odkryła rad i polon, wiadomo, miała bardzo ciężką młodość, o tym też się mówi. Straciła ukochanego męża w tragicznych okolicznościach, o tym również większość słyszała. Jednak jest sporo faktów o tej niesamowitej kobiecie, które nie są aż tak znane. Ale dziś to zmienimy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, czas na program W Drewniakach przez historię. Kompilację mniej znanych informacji na temat Skłodowskiej zaczniemy od tego, że jeśli jej znajomi mieli ochotę w piątkowy wieczór wyjść na imprezę, to Maria nie była pierwszą osobą, którą zapraszali. Tak jest, Skłodowska była nudna. Nie lubiła się bawić i generalnie nie zabiegała o sympatię zbyt wielu osób. Na studiach nie zrobiła absolutnie nic szalonego, a to naprawdę wielka sztuka. To znaczy, tak tylko słyszałem. To jednak nie koniec, bo nasza Marysia przekroczyła też chyba granicę między byciem oszczędnym, a byciem sknerą. Na studia do Francji pojechała pociągiem. I w sumie nic w tym strasznego, gdyby nie to, że wybrała najtańszy wagon bez absolutnie żadnych wygód, nawet bez siedzeń. Uznała, że przecież może wziąć swoje krzesło. Chodzą słuchy, że jako studentka żyła w strasznych warunkach. To prawda, ale wyłącznie dlatego, że sama tego chciała. Do dziś mówi się, jak to mieszkała w pokoju, gdzie zamarzała woda. Owszem, ale to dlatego, że nie używała pieca, który tam stał. A to słynne przymieranie głodem? Jasne, ale też z wyboru. U siostry zawsze czekał na nią posiłek, ale Maria widocznie wolała dietę złożoną z kilku rzodkiewek i herbaty. Najwspanialsze jednak jest to, że nawet tak specyficzna osoba jak ona znalazła swoją drugą połówkę. Piotra Curie, który też był wyjątkowy. Jako pierwszy prezent dał jej nie kwiaty czy czekoladki, a kserówkę artykułu z fizyki. Poza tym na pierwszej randce wstydził się powiedzieć, że za chwilę ma ostatni pociąg i przez pół godziny musiał wracać na piechotę gdzieś pod Paryż. To była wyjątkowa para, ale jednocześnie jeden z najważniejszych naukowych tandemów w dziejach. Nie będziemy się tutaj wdawać w naukowe szczegóły badań i odkryć Marii i jej męża, bo to dość znane kwestie. Mało kto natomiast wie, że oboje byli naukowymi filantropami. Z ogromnym trudem, chałupniczymi metodami zbierali próbki radu, po czym później wiele z nich za darmo oddawali innym naukowcom, by ci badali je w lepszych warunkach. Uważali, że dobro nauki i powszechny do niej dostęp są dużo ważniejsze niż pieniądze, których śmiało mogliby wymagać za swoje próbki. Jak jednak wszyscy wiemy, pomimo beznadziejnych warunków pracy i tragicznej śmierci męża, nasza Maria była podwójną noblistką. Jednak w przeciwieństwie do innych laureatów tej nagrody, Maria nie zrobiła swoimi odkryciami szału tylko w wąskim gronie supernaukowców. Nie, nie. Jej odkrycie uratowało dziesiątki tysięcy ludzi w czasie I wojny światowej, a poza tym, trochę nieświadomie, została prekursorką tuningu, czyli przerabiania samochodów. Kiedy wybuchła ta straszna wojna, nasza bohaterka stwierdziła, że nie będzie tylko biernie obserwować. Postanowiła wyposażyć samochody w aparaturę rentgenowską, wyszkolić ludzi i wysłać na front. W ten sposób można było prześwietlać i operować żołnierzy od razu po przyniesieniu ich z pola walki. No dobrze, a gdzie ten cały tuning? Otóż wsadzenie takiej aparatury nie było wcale proste, więc Maria osobiście zaprojektowała, jak trzeba przerobić nadwozia, żeby samochody spełniały swoje funkcje. Ale to nadal nie koniec jej wkładu w wynik Wielkiej Wojny. Rad, który odkryła, wydzielał gaz, który Maria skraplała i wysyłała w probówkach na front. Robiono z nich zastrzyki, które podobno goiły niektóre rany. Jej punkty prześwietleń w 2 lata przebadały ponad 1 100 000 ludzi, z których większość zawdzięczała temu życie. Gdyby nie Maria, jej odkrycie i determinacja, to losy wojny mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej. Wspaniałe jest też to, że nigdy nie zapomniała o swoim pochodzeniu. Mimo że większość życia spędziła we Francji, gdzie miała już jeden instytut radowy, w którym leczono ludzi, to chciała, żeby jej odkrycie pomagało też w niepodległej już Polsce. Nienawidziła chałturniczych wykładów i salonowych imprez, tym bardziej, że była już ciężko chora, ale zacisnęła zęby i wyruszyła do USA w odpowiednik naukowej trasy koncertowej, na której zarobiła tyle pieniędzy, że polski instytut radowy mógł zacząć działać. A czemu nie powiedziałem o tym, że była średnią matką, mogła mieć romans i z przepisami BHP też była lekko na bakier? Bo jej prywatne sprawy w żaden sposób nie wpłynęły na to, ile osiągnęła i ile osób zawdzięcza zdrowie i życie jej największemu odkryciu. Pamiętajmy o tym wybitnym naukowcu i jednej z najważniejszych Polek i w ogóle kobiet w dziejach. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w Drewniakach przez historię.